Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Irena Kowalska. Witam panią profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dlatego też porozmawiamy o cukrzycy. Kiedy mówimy o cukrzycy? Co to za choroba? To właśnie wiem takie definicyjne.
Kiedy mówimy o cukrzycy? O cukrzycy mówimy wtedy, kiedy stwierdzamy podwyższone stężenie glukozy we krwi. Oczywiście mamy różne typy cukrzycy. I tak może tytułem wprowadzenia. Oczywiście ten proces, który doprowadza do ujawnienia się cukrzycy, jest w przypadku cukrzycy typu drugiego, tej najczęstszej postaci cukrzycy, jest wieloletni. Inaczej jest, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego. Więc może zaczniemy od cukrzycy typu pierwszego. To jest ta cukrzyca, która występuje u dzieci, młodych, dorosłych, ale również może wystąpić w dorosłym życiu. Ten typ cukrzycy charakteryzuje się tym, że dochodzi do całkowitego uszkodzenia, znaczy do uszkodzenia komórek beta 6, w związku z tym komórka beta nie wydziela insuliny. W związku z tym na dzień dzisiejszy jedynym sposobem leczenia tego typu cukrzycy jest leczenie za pomocą insuliny. I oczywiście gro nowych rozpoznań to są kliniki pediatryczne zajmujące się diabetologią dziecięcą. W klinikach osób dorosłych również rozpoznajemy cukrzycę typu pierwszego i ten obraz kliniczny jest zawsze, przynajmniej na początku, bardzo podobny. I może warto powiedzieć, jakie są objawy, bo objawy to jest przede wszystkim wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, często towarzyszy temu znaczny apetyt, a mimo to, czy dziecko, czy młoda osoba traci na wadze. Jest tak silny katabolizm, a wynika to z faktu, że insulina jest hormonem anabolicznym. I jeżeli zabraknie w organizmie insuliny, to dochodzi do nasilenia procesów katabolicznych.
Takich destrukcyjnych.
Destrukcyjnych, tak, do takich. I w związku z tym my w momencie rozpoznania cukrzycy, jak zbieramy wywiad od pacjenta, pacjentki, no to słyszymy, że był apetyt, ale 8 kilo w ciągu 2 tygodni, 6 kilo, ale to wynika z tego, że była przewlekle utrzymująca się hiperglikemia, czyli te wysokie stężenie glukozy. No i to powodowało ten taki nasilony katabolizm. I tutaj może krótko przejdę do leczenia. W tym typie cukrzycy jedynym sposobem leczenia jest insulina. O metodach podawania insuliny to myślę, że powiemy później, tylko tak dla porządku, żeby zrozumieć. To jest pierwszy typ cukrzycy i jeżeli weźmiemy cukrzycę jako całość 100%, to typ pierwszy mówi się, że to jest około 10% wszystkich rozpoznań dotyczących cukrzycy.
A jak to jest w ogóle na przestrzeni lat? Czy tej cukrzycy nam przybywa?
Tak, bo
ten temat naszej audycji, cukrzyca ciągle na topie.
To tak. Ale jakby ja zaraz wytłumaczę, dlaczego cukrzyca jest ciągle na topie. To może systematycznie powiem, jakie są jeszcze typy cukrzycy, a potem wrócimy do epidemiologii. I tak jak powiedziałam, to jest prawie 10%. Chociaż ta epidemiologia też się zmienia. Prawie 90%, 80 parę 90% to jest cukrzyca typu drugiego, czyli ta cukrzyca, przedtem się mówiło cukrzyca dorosłych, cukrzyca insulinoniezależna, teraz mówimy, że to jest cukrzyca typu drugiego, bardzo heterogenna taka jednostka chorobowa, bardzo różna, może mieć prezentację kliniczną, ale generalnie rozpoczyna się w późniejszym wieku, no i w znaczącym odsetku, rzędu 90% znowu jest związana z otyłością albo z nieprawidłową dystrybucją tkanki tłuszczowej.
Czy sami na nią zapracowujemy, jedząc?
To i tak, i nie, bo oczywiście bardzo ważna jest predyspozycja genetyczna, ważne są inne czynniki środowiskowe, bo nie każda osoba z otyłością rozwinie cukrzycę. Także tu na pewno i czynnik genetyczny odgrywa dużą rolę. I to jest cukrzyca typu drugiego. I tutaj, jakbym miała powiedzieć króciutko o leczeniu, to bym powiedziała, że teraz mamy cały wachlarz możliwości, jeśli chodzi o leczenie cukrzycy typu drugiego. To się bardzo zmieniło i tak naprawdę wydaje się, że insulinę w tym typie cukrzycy będziemy używali coraz rzadziej. No i zostaje nam te kilka procent, to są te inne typy cukrzycy, rzadkie genetyczne postacie, uwarunkowane genetycznie postacie cukrzycy, cukrzycy związane z przyjmowaniem leków, w przebiegu innych chorób, no ale to już jest domena diabetologów. Tak naprawdę dla nas do zapamiętania to są te dwa główne typy cukrzycy. I wracam do pytania, dlaczego cukrzyca jest ciągle na topie. Po pierwsze, cukrzyca została nazwana pierwszą niezakaźną pandemią XXI wieku. My ciągle jesteśmy na linii wznoszącej się. Dlaczego tak jest? Cukrzyca typu drugiego kroczy za otyłością. I tak naprawdę do momentu, dopóki nie poradzimy sobie z otyłością, trudno nam będzie sobie poradzić z rozpoznaniami cukrzycy typu z częstymi zachorowaniami na cukrzycę typu drugiego. Natomiast chciałabym też podkreślić, i tu pediatrzy biją na alarm, że jest coraz więcej również zachorowań na cukrzycę typu pierwszego w pediatrii, ale nie tylko w pediatrii, bo praktycznie my też to widzimy, że młodzi dorośli, my mamy bardzo dużo nowych rozpoznań cukrzycy typu pierwszego. Ja, ponieważ no ja już pracuję ponad 30 lat, to mogę też powiedzieć, że kiedyś w klinice endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych, jak tam pracowałam pod przewodnictwem pani profesor Kinalskiej, prowadziliśmy wspólnie z panem rektorem Krętowskim taki program dotyczący epidemiologii cukrzycy typu pierwszego. I myśmy wtedy byli krajem referencyjnym o niskiej zapadalności na cukrzycę typu pierwszego. I ten współczynnik zachorowalności na cukrzycę typu pierwszego no wzrósł niemal trzykrotnie od tamtej pory. Tak więc również cukrzycy typu pierwszego jest więcej. Zastanawiamy się nad przyczynami, dlatego że my nie bardzo umiemy zapobiegać temu typowi cukrzycy.
Bo on jakby dochodzi, tak jak pani profesor, dochodzi do uszkodzenia,
tak,
zmian.
Tak, to jest, my wiemy, to jest proces autoimmunologiczny i dochodzi do destrukcji komórki beta trzustki, ale musi być jakiś czynnik. Tu też wiemy, że są pewne geny predysponujące. Mówi się, że infekcja wirusowa. No badano wiele czynników, sposób żywienia dziecka, karmienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na tym etapie nie mamy skutecznych metod prewencji, że my wiemy, że trzeba w określony sposób postępować, no na pewno dziecko nie rozwinie cukrzycy typu pierwszego. To jednak w dalszym ciągu jest wiele.
Bo też choroby autoimmunologiczne, cukrzyca lubi łączyć się z innymi chorobami autoimmunologicznymi.
Jak najbardziej. Zresztą to też mówią immunolodzy, alergolodzy. Mamy coraz więcej również chorób z tak zwanej autoagresji, czyli chorób o podłożu autoimmunologicznym.
To może być jakby generalnie zmiana naszego stylu życia, też zmiana sposobu odżywiania, to pewnie proces wieloczynnikowy. kwestia
również
czasu.
Czynniki środowiskowe, myślę, sposób odżywiania, to, co jemy, to, jak jest przygotowane, ale również środowisko zewnętrzne. No bardzo trudno jest, mówię, znaleźć taką jedną przyczynę. Bardzo byśmy chcieli, bo cukrzyca typu pierwszego to jest choroba absolutnie na całe życie. To jest 24 godziny na 24 godziny, 7 dni w tygodniu na 7 dni w tygodniu. To, tam nie ma przerwy. Trzeba cały czas no jakby kontrolować stężenie glukozy.
I to też jest rzeczą chyba ważną, wczesne rozpoznanie, tak żebyśmy u naszych dzieci, młodych, dorosłych nie przegapili tego momentu. Pani profesor powiedziała o tych objawach takich, o nadmiernym apetycie, pragnieniu, w dużej ilości płynów też.
Często oddawanie moczu. Ale mimo tego dochodzi do osłabienia organizmu, tak? Mimo tego dochodzi do osłabienia organizmu. W tej chwili jest w ogóle taka szeroka akcja, bo wśród pediatrów zwraca uwagę to, że jednak bardzo często cukrzyca typu pierwszego wśród dzieci rozpoznawana jest w obrazie cukrzycowej kwasicy ketonowej, a tak nie powinno być. To jest ostre powikłanie cukrzycy, ostre, poważne powikłanie cukrzycy i dzieci czasami trafiają już w takim ciężkim stanie. Myśmy powinni ją rozpoznawać wcześniej, no ale chociażby badania przesiewowe prowadzone przez klinikę pana profesora Bosowskiego, ale również w innych ośrodkach w Polsce, bo my wiemy, że już obecność przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom beta-6, no jakby pokazuje nam grupę, która może w przyszłości zachorować. My nie wiemy, jak zapobiec zachorowaniu, ale możemy tą grupę monitorować i odpowiednio wcześnie wychwycić.
Cukrzyca typu drugiego to troszeczkę cukrzyca taka nabyta i tutaj chyba mamy takie szanse na prewencję.
Absolutnie mamy szansę na prewencję.
Jak powinniśmy, jak żyć, żeby uniknąć
tu
cukrzycy?
Tu mamy szansę absolutnie na prewencję, zresztą mamy dowody z badań. W tej chwili zaczynamy coraz częściej mówić o remisji cukrzycy typu drugiego. Zastanawiamy się nad kryteriami remisji, kiedy możemy powiedzieć, że cukrzycy już nie ma.
Czyli możemy...
Przede wszystkim możemy zapobiec.
Po okresie choroby możemy odpowiednio się zachowywać, możemy już
się cofnąć.
Tak,
możemy się cofnąć jakby do początku, do momentu diagnozy. Natomiast co zrobić, żeby nie dopuścić? Bo tak naprawdę naszym celem jest profilaktyka. Ja może powinnam było od tego zacząć, ale w 2023 roku w Belgradzie, w Serbii, została podpisana taka deklaracja przez organizację WHO, tą część europejską i naszą międzynarodową federację diabetologiczną, również część europejską, dotyczącą właśnie przyspieszenia opieki dotyczącej opieki diabetologicznej. I przede wszystkim po to, żeby zapobiec tak znaczącemu występowaniu cukrzycy. Więc jakie tam wybrzmiały główne cele? A więc przede wszystkim wczesne rozpoznawanie, czyli jednak wracamy do profilaktyki, tak? Równy dostęp do opieki diabetologicznej. Kolejna ważna rzecz, bo świat się rozwija. My wykorzystujemy narzędzia sztucznej inteligencji w leczeniu cukrzycy typu pierwszego szczególnie, ale również w monitorowaniu, a więc równy dostęp do technologii. No i w końcu żeby ten postęp cyfrowy przekładał się również na badania naukowe w tej dziedzinie. Bo my mamy bardzo dużo osób na świecie z cukrzycą. I prognozy naprawdę są zatrważające. Więc to wszystko ma znaczenie. Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, my przede wszystkim możemy jej zapobiegać. Jak my jej możemy zapobiegać? No przede wszystkim musimy prowadzić tak zwany zdrowy tryb życia. Musimy dbać o masę ciała, bo tak jak powiedziałam, większość przypadków jest skorelowana z nadmiarem masy ciała. Zdrowo się odżywiać, świadomie podejmować decyzje odnośnie tego, co jemy, jak jemy, tak? No i nie zapominać, mimo tego, że to jest cukrzyca osób dorosłych i my z wiekiem tak niechętnie podejmujemy aktywność fizyczną, to, to w tej chwili wiemy, że to jest prawda znana od lat. To mówił doktor Oczko, tak? Także to jest bardzo stara maksyma, że ruch zastąpi każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. Czyli musimy się jak najwięcej ruszać.
Czyli to, o czym my w Radiu Ortodoksja na co dzień przy każdej audycji zawsze do aktywności ruchowej, do diety, też w studiu mamy wodę, marchewkę,
jabłka. No to
jabłka.
Prawda, zmieniło się, bardzo się zmieniło. Ale to jest bardzo taka dobra podpowiedź, jak pacjent pyta, no to co trzeba jeść, bo wiadomo, gubią nas przekąski, jakieś podjadanie, to przygotować sobie takie przekąski, żeby to były zdrowe przekąski, ale zapewniam państwa, że one też dają uczucie sytości. To nie jest tak, że tylko po czekoladzie jest człowiek syty. Ja bym powiedziała wręcz przeciwnie. Jednak warzywa, owoce, jeżeli nie ma przeciwwskazań do spożywania, to jest coś, co naturalnie wyrosło, tak? Także no mimo wszystko są to produkty, ja zdaję sobie sprawę, że owoce zawierają glukozę, zawierają fruktozę. Oczywiście osoba z cukrzycą nie może jeść tego w nadmiarze, ale jednak no, musimy dbać o to, żeby ten talerz był zbilansowany. My teraz mówimy, że talerz, jak weźmiemy talerz okrągły, to połowa to są warzywa, tak? A druga połowa uzupełniamy raczej białkiem i tylko troszkę jakichś węglowodanów. Także starajmy się dbać o to, uczyć nasze dzieci. Uczyć jedzenia przy stole. Nie po pokojach, przed telewizorem. Do posiłku siadamy razem, rozmawiamy i dajemy przykład. No i wtedy te wzorce no, przekładają się na kolejne pokolenie.
Co pani profesor na taki pomysł, że warzywa, owoce z własnego ogródka, z własnej działki, gdzie żeby to jakby wyrosło, to najpierw musimy się poruszać, musimy to wszystko przygotować, a później z apetytem to zjeść.
To jest chyba najlepsze. Zresztą jak państwo widzą, jak robimy zakupy, że są warzywa, owoce bio. One nie wyglądają tak ładnie jak te, które, no bo one rosną naturalnie, ale ja bardzo zachęcam, jeżeli ktoś ma tylko możliwości, tak, to ja bardzo zachęcam, bo czy ogródki działkowe, czy ogródki przydomowe, czy jakieś inne, zresztą to daje też dużo frajdy i tak jak pan profesor mówi, trzeba tą ziemię przygotować, trzeba posadzić, trzeba pamiętać, żeby podlać i to zawsze jest forma ruchu, tak? To jest zawsze forma ruchu, a jednocześnie my teraz w cukrzycy bardzo też zwracamy uwagę na stan psychiczny pacjenta, jednak to bardzo uspokaja, to daje troszkę inną perspektywę, pozwala się chwilę zatrzymać, także ja bardzo zachęcam do pracy w ogrodzie.
Panie profesor, jakie objawy w trakcie leczenia cukrzycy powinny nas niepokoić, że coś jest nie tak? Czy to tylko i wyłącznie monitoring tego
stężenia
glukozy, czy też inne parametry, które decydują o tym, czy dobrze się leczymy, czy ta dieta, którą, bo oczywiście leczenie, żadne tabletki, żadne zastrzyki nie zastąpią nam też diety, którą powinniśmy, jak pilnować?
Ja powiem tak, tu też musimy się podzielić na cukrzycę typu pierwszego i cukrzycę typu drugiego, w sensie, żeby mieć taki pełny obraz. W cukrzycy typu pierwszego tam głównym problemem jest podwyższone stężenie glukozy. To są młodzi ludzie, oni zwykle nie mają powikłań. Ja muszę powiedzieć, że polskie dzieci leczone są bardzo dobrze. My mamy bardzo dobre wyniki na tle innych krajów europejskich, także polscy pediatrzy, diabetolodzy robią wspaniałą robotę, robią ogromną pracę. Dzieci są wyedukowane, rodziny są wyedukowane. Oczywiście mamy szeroki dostęp do technologii, nowoczesnych technologii, bo tak naprawdę teraz się rekomenduje od razu leczenie za pomocą osobistej pompy insulinowej z wykorzystaniem, one są najczęściej sprzężone z systemami ciągłego monitorowania glikemii, aplikacje są na telefonie, więc to też sterowanie urządzeniem jest zdecydowanie prostsze, może być udostępnione rodzicom, tak, bo wiadomo, małe dziecko samo tego nie opanuje. I tutaj główne to jest prawidłowe stężenie glukozy, ale mając na myśli prawidłowe, bo my cały czas mówimy o wysokim cukru, ale cukier nie może być też za niski. I tu cały widz polega na tym, żeby był na odpowiednim poziomie. Te najnowocześniejsze urządzenia, tak zwane hybrydowe pompy insulinowe, no my już do tego w Polsce mamy dostęp. One są refundowane do 26 roku życia, ale tutaj chcę powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne złożyło wniosek do Ministerstwa o refundację również dla osób dorosłych po 26 roku życia, żeby jednak tego leczenia nie przerywać. I te urządzenia, oczywiście wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, one jakby zatrzymują przepływ insuliny w pompie, jak spada cukier. I jak tylko zaczyna wzrastać, to automatycznie jakby zwiększają przepływ insuliny. I to jest leczenie no, rekomendowane, bardzo, bardzo bezpieczne. Oczywiście również u dzieci dbamy o masę ciała, monitorujemy inne czynniki ryzyka. Już teraz w bilansie sześciolatka będzie zalecona kontrola lipidogramu. To raczej w kierunku wykrycia hipercholesterolemii rodzinnej, ale mimo wszystko my wiemy, że cukrzyca predysponuje, jeżeli jest źle leczona, do wczesnych zmian miażdżycowych. No i oczywiście w cukrzycy typu pierwszego każda infekcja może doprowadzić do kwasicy ketonowej, także zwykle rodzice małych dzieci są bardzo wyczuleni, wiedzą jak sobie radzić, jak prowadzić w tym momencie leczenie. W cukrzycy typu drugiego tych jakby takich sytuacji, które no, mogą wskazywać na to, że coś jest z leczeniem niekoniecznie dobrze, jest też stosunkowo dużo. Bo my teraz mówimy, że mamy takie leczenie holistyczne. Co to znaczy, że leczenie musi być holistyczne? Oczywiście na pierwszym miejscu kontrola glikemii, bo to jest bardzo, bardzo istotne. I my wiemy, mamy już badania prospektywne 40 parę lat od rozpoczęcia badania, ktoś był na początku dobrze leczony, to po 40 latach on też nie ma powikłań. Więc to jest bardzo ważne. Ale żeby był dobrze leczony, to musi być też od razu wcześniej wykryta. Więc to jest jeden czynnik. Wiemy na pewno, że kontrolujemy masę ciała. I tak jak mamy ten parametr glikemiczny, tak zwaną tą hemoglobinę glikowaną, że mówimy, że u osób dorosłych ona powinna być poniżej 7, tak samo uważamy, że celem terapeutycznym powinna być redukcja masy ciała, jeżeli pacjent spełnia kryterium otyłości. I jakby każda redukcja, oczywiście intencyjna, jest korzystna, nie z jakichś innych chorób towarzyszących. I mówi się, że 5% utraty masy ciała pozwala nam lepiej kontrolować, ale 10-15% modyfikuje przebieg choroby i może spowodować to, że odstawiamy leki, że no, pacjent nie wymaga już takich częstych wizyt lekarskich. Także to jest bardzo ważne. Kontrolujemy czynniki ryzyka, bo ja chcę z całą mocą podkreślić czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Osoby z cukrzycą typu drugiego to są osoby ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. I tu jest odpowiedź na pytanie. Objawy często są bardzo niespecyficzne. Więc jeżeli pojawiają się jakieś takie niespecyficzne bóle w klatce piersiowej, bo one nie muszą być klasyczne w cukrzycy. Jeżeli coś się zaczyna dziać inaczej, to jest moment, żeby jednak pokazać się do swojego diabetologa. No i króciutko chciałam powiedzieć też o leczeniu, że my teraz dysponujemy lekami, które jakby obniżając stężenie glukozy, czyli walczymy o ten dobry cukier we krwi, jednocześnie chronią nam serce, chronią nam nerki.
To, czy mamy na myśli tutaj leki, które wzbudzają tyle emocji i mają też obniżać naszą masę ciała?
To znaczy, ja myślę, że one chyba już nie powinny wzbudzać emocji. Jest coraz większa gama leków dostępnych na rynku. Niektóre są przeznaczone tylko do leczenia otyłości, niektóre są przeznaczone do terapii cukrzycy typu drugiego, a niektóre do terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości. Więc mamy w czym wybierać, mamy określone wskazania refundacyjne. Już te leki są tyle lat na rynku. Mówię o agonistach receptora GLP-1 bądź podwójnym agoniście, że wydaje się, że to są leki bezpieczne. Podajemy je już od kilku dobrych lat i cieszymy się, że ta dostępność jest coraz lepsza, bo jednocześnie chronimy serce. Zapobiegamy miażdżyce, tak? A mamy jeszcze drugą grupę leków. To są, bo te leki są w iniekcjach, jest tylko jeden lek, który jest podawany doustny. Natomiast mamy jeszcze drugą grupę leków, to są te popularne flozyny, które na początku były tylko lekami na cukrzycę, ale są również na serce, na nerki, także dzielimy się z kolegami z kardiologii, z nefrologii i naprawdę widzimy znaczące korzyści, jeśli chodzi o terapię cukrzycy typu drugiego.
Pani profesor, pacjent jest nie do końca subordynowany. Zalecenia dietetyczne, aktywności ruchowej, przyjmowania leków nie idzie. Co mu grozi? Jakie powikłania?
Grozi? Więc tak jak wspominałam już o ostrych powikłaniach. Ostre powikłania cukrzycy to są te popularnie zwane śpiączki cukrzycowe. I tutaj chcielibyśmy za wszelką cenę do tego nie dopuścić. To jest stan ostry, także to nie ma, że to pacjent się w domu wyleczy, to trzeba szybko się zgłosić do szpitala i na oddział specjalistyczny po to, żeby nie było powikłań związanych z ostrym powikłaniem. Ale tak naprawdę problemem w diabetologii są przewlekłe powikłania. My je dzielimy na mikronaczyniowe i makronaczyniowe. Mikronaczyniowe to są powikłania związane z narządem wzroku, czyli z oczami, z nerką i z nerwami, z układem neurologicznym. I są powikłania makronaczyniowe, czyli uszkadzane są naczynia. I tu mam na myśli naczynia mózgowe, naczynia mięśnia sercowego, ale również naczynia obwodowe. I żeby powiedzieć to bardziej obrazowo, jaka choroba może z tego wyniknąć? Więc może wyniknąć z tego zawał mięśnia sercowego, udar mózgu. Z czym się boryka polska diabetologia, zespół stopy cukrzycowej. My bardzo nie chcemy amputować kończyn z powodu zespołu stopy cukrzycowej. Także prowadzone są programy pilotażowe, jak usprawnić to leczenie. Ale przede wszystkim, jak coś się dzieje, to nie trzeba czekać. Trzeba po prostu jak najszybciej się zgłosić, bo wtedy szanse na może nie wyleczenie, ale zatrzymanie procesu i jakby wygojenie zmiany są o wiele większe. Także to jakby jest główny cel leczenia cukrzycy, bo po co my leczymy? Po to, żeby nie dopuścić do rozwoju powikłań. I naprawdę mamy czym leczyć. My w tej chwili, są sytuacje, że trafiają do nas pacjenci z ostrych dyżurów, którzy po 10 lat przyjmowali insulinę z cukrzycą typu drugiego 4 razy dziennie i raptem się okazuje, że można zastąpić jednym zastrzykiem na tydzień, tak, czy jakimś innym leczeniem. Także naprawdę diabetologia w tej chwili jest absolutnie na topie. bardzo się staramy, żeby polscy pacjenci mieli jak najlepszy dostęp. Współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia i z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach tworzenia odwróconej piramidy świadczeń, żeby był jak najszerszy dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w diabetologii.
Ale to też dużo zależy od nas, pacjentów, abyśmy do tych zaleceń dostosowali się, abyśmy te zalecenia dietetyczne, aktywności ruchowej czy systematycznego przyjmowania leków stosowali, ponieważ bez takiego naszego, pacjentów, zaangażowania szansy na wyleczenie, nawet najbardziej wymyślna technologia wsparta sztuczną inteligencją, jeśli my sami nie będziemy chcieli sobie pomóc, nas po prostu nie uchroni. Tak. Przed powikłaniami i przed przykrymi konsekwencjami cukrzycy.
Ja chcę powiedzieć, że dokonał się naprawdę ogromny postęp. My jak przejmujemy dzieci z opieki pediatrycznej z cukrzycą typu pierwszego, to one nie mają w ogóle powikłań. To jest zupełnie inny obraz cukrzycy typu pierwszego niż był powiedzmy 20-30 lat temu, jak rozpoczynałam pracę, gdzie praktycznie w klinikach osób dorosłych prawie były pojedyncze osoby z cukrzycą typu pierwszego, często wymagające dializoterapii, laseroterapii. Także tu bardzo ważna jest edukacja. W cukrzycy bez edukacji praktycznie nie będzie sukcesu. Żadna technologia, żaden super nowoczesny lek jakby nie zastąpi wiedzy, jaką pacjent ma o cukrzycy. Oczywiście zespół terapeutyczny musi być cały czas na bieżąco, ale ta wiedza musi być stale przekazywana pacjentowi.
Bo w terapii, pani profesor wspomniała o zespole terapeutycznym, to oprócz specjalisty diabetologii, endokrynologii, to też...
Przede wszystkim to są pielęgniarki, również przeszkolone w diabetologii, edukatorki. Nie może być zespołu terapeutycznego bez edukatora w cukrzycy, osoby, która jest dedykowana tylko i wyłącznie edukacji dla osób z cukrzycą. Bardzo ważny jest dobry dietetyk, który w zależności od potrzeb, który zrozumie nawyki pacjenta i tak dobierze mu dietę, bo to nie jest sztuka w szpitalu zalecić jakąś wysublimowaną dietę. Chodzi o to, że jak człowiek wróci do domu, to żeby wiedział, co ma jeść, jak ma jeść i żeby to było dla niego akceptowalne. Tak? Bo trudno wymagać, żeby ktoś, kto całe życie korzystał, nie wiem, z mąki pszennej, czy tam żytniej, raptem będzie miał mąkę z migdałów, czy tam jeszcze jakąś inną. Także to wszystko musi być dostosowane. Zespół terapeutyczny to też psycholog w diabetologii. W tej chwili już wydaje się, że będzie obowiązkowy, dlatego że, tak jak powiedziałam, ta choroba towarzyszy pacjentowi, szczególnie jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, na całe życie, więc tu ci pacjenci potrzebują wsparcia. Natomiast cukrzyca typu drugiego, bo o tym nie powiedziałam, jeśli jest źle leczona, nieleczona, to są też zaburzenia poznawcze.
Wynikające właśnie z tych mikro i makroangiopatii, zmian niedokrwiennych w obrębie mózgu. Z przesłaniem, abyśmy pomogli sami sobie i lekarzom, którzy nas leczą, ruszajmy do aktywności.
Też. Tym bardziej, że jest bardzo dobra pora roku. Wszędzie tam, gdzie możecie państwo dojść, nie korzystajcie z samochodów. Zostawcie samochody. Jak najwięcej ruchu, prostego ruchu, spaceru, chodzenia po schodach, jazdy na rowerze, to, co państwo lubicie. To naprawdę jest coś, co robicie dla siebie i to pozwoli państwu utrzymać dobre zdrowie jak najdłużej.
My pod szpitalem dbamy o to, ponieważ z powodu inwestycji jest coraz mniej miejsc parkingowych, dlatego też w sposób czysto
naturalny
zachęcamy do tego, żeby do pracy dotrzeć rowerem, piechotą, bo wtedy nie ma problemu z zaparkowaniem samochodem. Tym oto akcentem takim promującym aktywność ruchową naszą audycję Cukrzyca ciągle na topie kończymy. Moim i Państwa gościem była pani profesor Irina Kowalska, specjalista diabetolog, endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję pani profesor.
Uprzejmie dziękuję.
Pytanie do specjalisty.